Wydawnictwo Andrew Moszczyński Group zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Sukcesy samouków. Królowie wielkiego biznesu. Czyta Aleksander Bromberek.
Wprowadzenie. Niniejsza książka to pierwsza część serii zawierającej łącznie 50 biografii przedsiębiorców samouków. Dzisiejszy system edukacji, publiczny, obowiązkowy, państwowy, charakteryzują dyscyplina, posłuszeństwo i autorytaryzm. Opiera się na oświeceniowym twierdzeniu, że człowiek jest tabula rasa, więc można go dowolnie kształtować i najpełniej rozwinął się w XIX-wiecznych Niemczech Bismarcka. Samoucy to ludzie, którzy zdołali wyłamać się z tego systemu i pójść własną drogą, czy odnaleźć swoje miejsce w zupełnie innej branży niż ta, do której byli kształceni. Dlaczego przedsiębiorcy? Dlatego, że nauczanie przedsiębiorczości w systemie szkolnym prawie nie istnieje. Szkoła przygotowuje nas celowo, raczej do roli odbiorców i konsumentów niż twórców. Przygotowuje do szukania pracy, a nie rozwijania pasji w taki sposób, żeby stała się jednocześnie źródłem zarobku. Przedsiębiorcy samoucy to bardzo liczna grupa ludzi, znacznie liczniejsza niż opisana w niniejszej serii. Większość z nich to ludzie od wczesnych lat życia mierzący się z trudnościami. Często pochodzili z biednych rodzin, jak Andrew Carnegie, albo już od dziecka musieli ciężko pracować, by pomóc rodzinie, jak miało to miejsce w przypadku żona Claude'a Bureliera. Tylko nieliczni, jak Anna Wintour, nie zaznali w dzieciństwie biedy. Niektórym przedsiębiorcom samoukom wydajność, pomnażanie pieniędzy czy sukces materialny przesłoniły to, co najważniejsze. Potrafili być bezwzględni i nadmiernie wymagający, zarówno od siebie, jak i od innych. Annę Wintour z powodu jej bezwzględności współpracownicy nazywali nuklearną, a Tomasz Bata, Czech, którego buty zna cały świat, uważał, że rzeczywistości nie można ulegać, lecz należy ją umiejętnie wykorzystywać do swoich celów. Jednak dla większości to nie pieniądze same w sobie były życiowym drogowskazem i wyznacznikiem sukcesu. Andrew Carnegie wierzył, że to nie biznes daje satysfakcję, zaś pieniądze, które się dzięki niemu zdobywa, trzeba wykorzystać dla działania na rzecz innych. Stąd jego działalność charytatywna skierowana głównie do młodych ludzi. Zostawił nam zresztą nieocenioną radę. Spędź pierwszą część życia ucząc się, ile tylko możesz. Spędź kolejną część życia zdobywając tak dużo pieniędzy, jak tylko możesz. Spędź trzecią część życia przeznaczając wszystko, co masz, na wartościowe cele. Warto, czytając niezwykłe historie 50 samouków biznesmenów, znajdować w nich to, co najcenniejsze. Wzmacniać w sobie wiarę w siebie i swoje marzenia. Nauczyć się od nich formułowania celów oraz entuzjazmu i determinacji w ich realizowaniu. Poznać, jak patrzyli na świat i co uznawali za największą wartość. Moim zdaniem, powinniśmy jednak przyglądać się tym historiom także krytycznie, a niektóre potraktować jak ostrzeżenie. Życie bowiem, jeśli jego największą wartością jest pieniądz, nie przyniesie szczęścia i nie będzie prawdziwym sukcesem. Bo jak mówi John Paul DeJoria, aby odnieść sukces, musisz kochać ludzi, kochać swój produkt i kochać to, co robisz. Zaś Amando Ortega Gaona, twórca marki odzieżowej Zara, wyznający tradycyjne wartości, wiarę i rodzinę, konkluduje: doszedłem do takich pieniędzy, ponieważ pieniądze nigdy nie były dla mnie celem. Zapraszam do inspirującej lektury pierwszych 10 biografii przedsiębiorców samouków. Andrzej Moszczyński.
Giorgio Armani, urodzony w 1934 roku. Włoski projektant, założyciel modowego imperium sygnowanego własnym nazwiskiem. Niewątpliwie wielu ludzi, myśląc o modzie włoskiej, kojarzy ją z nazwiskiem Giorgia Armaniego. Jego obecna pozycja to nie dzieło przypadku, lecz efekt ciężkiej pracy i wielu lat inwestowania w siebie. Giorgio Armani urodził się 11 czerwca 1934 roku w miejscowości Piacenza, na południe od Mediolanu. Był środkowym z trójki dzieci Marii Raimondi i Ugo Armaniego. Jego dzieciństwo przypadło na ciężki okres II wojny światowej. Traumatycznym wydarzeniem dla kilkuletniego Giorgia była śmierć jego przyjaciół w wyniku bombardowań.
Jedyną odskocznią od gorzkiej wojennej rzeczywistości było kino, nazywane przez niego miejscem marzeń. Armani spędzał całe godziny na sali kinowej, oglądając wielokrotnie znane sobie filmy, w których gwiazdy ekranu zawsze wyglądały olśniewająco. Chłopiec zakochał się w idealizowanym przez siebie świecie Hollywoodu, jeszcze nawet nie przypuszczając, że za kilka lat to on będzie ubierał aktorów występujących na dużym ekranie. Nie tylko kinematografia była jego wielką pasją. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie anatomią. Znana jest anegdota o tym, jak kilkuletni Giorgio napełniał lalki błotem z ukrytym w środku ziarnem kawy. Zainteresowanie pchnęło go do podjęcia studiów medycznych w Mediolanie. Studia, które niewątpliwie poszerzyły jego horyzonty, nie wydały mu się jednak na tyle pasjonujące, żeby dnie i noce spędzać nad książkami, przygotowując się do ciężkich egzaminów. Z ulgą więc po 3 latach nauki zrobił sobie przerwę na odbycie obowiązkowej służby wojskowej. Nigdy więcej nie powrócił na uczelnię. Nie można jednak powiedzieć, że kilka semestrów studiów okazało się bezużyteczne. To właśnie tam Armani dowiedział się wiele o proporcjach ludzkiego ciała, co przydało mu się w późniejszej karierze projektanta. Na uniwersytecie nauczył się również ciężkiej i systematycznej pracy, koniecznej nie tylko do zaliczania egzaminów, ale również do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Po zakończeniu służby wojskowej w 1955 roku Giorgio rozpoczął pracę w prestiżowym domu handlowym La Rinascente w Mediolanie. Chociaż początkowo do jego obowiązków należało jedynie dekorowanie witryn sklepowych czy pomoc fotografowi, to właśnie dzięki tej pracy zetknął się ze światem mody i mógł na żywo oglądać kreacje widywane przez niego do tej pory jedynie na kinowym ekranie. 7 lat przepracowanych w La Rinascente okazało się niezbędne w jego dalszej karierze. To właśnie tam zdobył wiedzę związaną z przemysłem tekstylnym i projektowaniem, jak również doświadczenie w marketingu, kiedy awansowano go na sprzedawcę mody męskiej. Armani swoje obowiązki zawsze wykonywał z należytą starannością, a jego przełożeni doceniali również jego wielką kreatywność, dającą się zauważyć w proponowanych przez niego aranżacjach witryn i sesji fotograficznych, co sprawiło, że szybko dołączył jako projektant do załogi stylisty Nina Ceruttiego. Przed tym jednak odbył kilkutygodniowe szkolenie w jego fabrykach, gdzie zdobył wiedzę z zakresu produkcji oraz technik krawiectwa przemysłowego. Już wtedy myślał o założeniu własnej firmy modowej i by osiągnąć ten cel, nie stronił od projektowania również dla innych firm. Zainteresowanie jego pracami bardzo go cieszyło oraz motywowało do dalszej pracy. Rozumiał, że stroje wykonane na zamówienie sławnych przedsiębiorstw odzieżowych zaowocują w przyszłości bazą klientów jego własnej firmy, co już na początku ustawi go w lepszej pozycji niż wielu jego konkurentów. Rywalizacja na rynku modowym we Włoszech, państwie, które kojarzy się przecież ze świetnej jakości konfekcją, zawsze była bardzo duża, a dodatkowym utrudnieniem dla Armaniego był też fakt, że nie pochodził, w przeciwieństwie do wielu swoich rywali, z rodziny związanej z przemysłem tekstylnym. Marzenia o własnej firmie były jednak silniejsze niż strach przed porażką, więc na początku lat 70. za namową wieloletniego przyjaciela Sergia Galeottiego, Giorgio Armani zdecydował się na otwarcie pierwszego biura projektowego. Już wtedy cieszył się popularnością na włoskim rynku, ponieważ od zawsze dbał, by każdy zaprojektowany przez niego garnitur wyróżniał się elegancją i niepowtarzalnym stylem. Otrzymywał wiele zleceń od najlepszych domów mody. Projektowanie dla znamienitych, ale i wymagających klientów przynosiło mu zawodową satysfakcję, szansę na podnoszenie własnych kwalifikacji oraz rozgłos nie tylko w krajowej, lecz również europejskiej prasie. Miał wszystko, czego młody projektant mógłby potrzebować przed rozpoczęciem działalności pod własnym nazwiskiem. Dzięki temu szybko, bo już w 1974 roku mógł wystartować z własną firmą i pierwszą męską kolekcją ubrań na sezon wiosna-lato. Rozpoczęcie własnej działalności, tak jak każde wielkie przedsięwzięcie, wymagało wielu poświęceń. Armani nie tylko przez wiele lat oszczędzał pieniądze z myślą o tej chwili, ale finalnie zmuszony był również sprzedać swojego ukochanego, błękitnego Volkswagena. Giorgio wcześniej poznał zasady rządzące wolnym rynkiem i doskonale rozumiał, że aby odnieść sukces w przemyśle modowym, nie wystarczy jedynie renoma marki i projektant z głową pełną doskonałych pomysłów. Przede wszystkim liczy się wszechstronność i umiejętność zaspokajania potrzeb klientów. I tak, pomimo początkowego zainteresowania jedynie modą męską, projektant zajął się innymi działami mody. Tym razem zaczął myśleć, czego mogą oczekiwać kobiety i postanowił im to zaoferować. Dlatego w 1979 roku powstała Giorgio Armani Corporation, oferująca już nie tylko idealnie skrojone męskie garnitury, lecz również akcesoria dla kobiet, bieliznę czy kostiumy kąpielowe, a wraz z pojawieniem się kolejnych trendów nawet ubrania jeansowe czy specjalną linię Emporio Armani, w której znalazły się stylowe artykuły w przystępnych cenach. Armani dbał o to, żeby wszystkie produkty oferowane przez jego firmę cechowała elegancja, unikatowość i styl. Fundamenty, na których opierał swój sukces. Po stworzeniu Emporio Armani, linii, która z racji niższych cen adresowana była już nie tylko do najbogatszych elit, lecz także do zamożniejszej klasy średniej, Armani stanął przed problemem skutecznego zareklamowania swoich towarów. Projektant po raz kolejny wykorzystał wiedzę marketingową zdobytą podczas pracy w La Rinascente i jego firma jako jedna z pierwszych postawiła na spoty emitowane w telewizji oraz gazetki reklamowe wysyłane wprost do potencjalnych klientów. Niezbędnego rozgłosu dostarczyło również zaprojektowanie strojów, w których Richard Gere pojawił się w filmie Amerykański żigolak. Tym wydarzeniem Armani spełnił również swoje wielkie marzenie, jakim była praca dla branży filmowej. Wieloletni związek z Hollywood zaowocował zaprojektowaniem kostiumów do ponad 100 filmów, w tym do tak znanych tytułów jak Batman, Marsjanie atakują czy Pulp Fiction. Przyglądając się sylwetce projektanta, nie sposób nie zgodzić się, że jest on przykładem idealnego biznesmena. Człowieka, który z jednej strony posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania i marketingu, niezbędną do prowadzenia rentownego przedsiębiorstwa, a z drugiej nigdy nie zatracił swoich artystycznych aspiracji, dzięki czemu każda jego kolekcja jest nie tylko ważnym wydarzeniem w świecie mody, lecz również zyskownym przedsięwzięciem. Na szczególny szacunek i podziw zasługuje odwaga, którą wykazał się, rezygnując ze stabilnego zawodu lekarza na rzecz niepewnej kariery w świecie mody. Armani szybko zrozumiał, że nie warto podążać raz obraną ścieżką, jeśli nie daje ona satysfakcji i spełnienia. Ciężko uwierzyć, że człowiek ten nigdy nie skończył studiów marketingowych, a wszystko, do czego doszedł, zawdzięcza wierze w sukces, własnej ciężkiej pracy oraz nauce od podstaw, jedynie albo aż przez doświadczenie. Kalendarium. 11 czerwca 1934. Narodziny Giorgia Armaniego. 1951. Rozpoczęcie studiów medycznych na Uniwersytecie w Mediolanie. 1953. Przerwanie studiów i obowiązkowa służba wojskowa. 1955. Praca w domu handlowym La Rinascente. 1962. Rozpoczęcie pracy u Nina Ceruttiego. 1973. Otwarcie własnego biura projektowego. 1975. Rozpoczęcie pracy pod własnym nazwiskiem. 1979. Powstanie Giorgio Armani Corporation. 1980. Zaprojektowanie kostiumów do filmu Amerykański żigolak. Początek współpracy z Hollywood. 1981. Powstaje pierwszy sklep Emporio Armani w Mediolanie. 1985. Śmierć przyjaciela i partnera w biznesie Sergia Galeottiego. 1989. Otwarcie pierwszej restauracji sygnowanej nazwiskiem Armaniego. 1997. Otwarcie dwóch butików Emporio Armani w Nowym Jorku. 1998. Otwarcie pierwszego sklepu w Chinach. 2005. Debiut pierwszej limitowanej kolekcji Haute Couture. 2010. Otwarcie pierwszego hotelu sygnowanego nazwiskiem Armaniego w Dubaju. Ciekawostki. Giorgio Armani dwa razy zaprojektował stroje dla angielskiej drużyny narodowej w piłce nożnej. Armani zaprojektował kostiumy do ponad 100 hollywoodzkich filmów, m.in. Ocean's 13, Bękarty wojny, Wilk z Wall Street. Armani był pierwszym projektantem, który w swoich pokazach mody nie pozwolił brać udziału modelkom o indeksie masy ciała, BMI, niższym niż 18. Jeden z najsłynniejszych projektów Armaniego, tak zwany bomber jacket, był wzorowany na kurtkach pilotów z czasów I wojny światowej. Obecnie Armani jest jedynym udziałowcem swojej firmy. Giorgio Armani wciąż mieszka w Mediolanie. Cytaty. Elegancja nie polega na byciu zauważonym, lecz zapamiętanym. Dzięki pracy wciąż czuję się młody. Różnica między stylem a modą to jakość.